chociażby na, różne uproszczenia i ataki, jakie kieruje się wokół Radia Maryja, nie powinniśmy unikać tego typu dyskusji ogólnikowych. Owszem, mówić o konkretnych przejawach tego, co nam się nie podoba w tej czy innej partii, a jest tych partii, w których są różne chore zjawiska, jest aż nadto dużo w Polsce. Natomiast mówi ksiądz Pratt, że autorytetów nie ma. No, myślę, że znalazłyby się naprawdę autorytety. Dla mnie takim autorytetem jest chociażby profesor Krasnodębski, którego dzisiaj już szereg razy cytowałem, znakomity socjolog i filozof z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i z Uniwersytetu Bremie w Niemczech, konsekwentnie występujący przeciwko zarozumiałości elitek oderwanych od społeczeństwa, występujący za docenieniem patriotyzmu. Takim autorytetem jest dla mnie profesor Pawełczyńska, już seniorka w socjologii, która właśnie ogromnie ostro krytykowała lumpen elity. Takim autorytetem jest dla mnie profesor Andrzej Nowak, redaktor naczelny krakowskich Arkanów, który konsekwentnie walczy o prawdę historyczną. Takim autorytetem jest dla mnie między innymi profesor Onyszkiewicz z Poznania, konsekwentny obrońca patriotyzmu i wiary. Pisarz Włodzimierz Odojewski, który tyle zrobił dla pokazania martyrologii polskiej na Kresach. Ile wiem, pisarz żyjący ciągle jeszcze w Berlinie, ale uczestniczący w różnych dyskusjach na terenie kraju. Słynny ekonomista profesor Kurowski. Tych osób, profesor Kierzun, znakomity specjalista od zarządzania, który przyjechał do Polski po paru dziesiątkach lat pobytu za granicą, który w Kanadzie i w Stanach, który robi co może, bo już ma już dość zaawansowany wiek, dla przyspieszenia reform w Polsce. Jest zaangażowany w tych zmianach dla dokonania przełomu. Znalazłoby się tych autorytetów na pewno więcej, ale nie są to autorytety wysławiane w czołowych pismach, w czołowych mediach telewizyjnych czy prasowych. Po prostu te media stworzyły sieć fałszywych autorytetów, nagłaśnianych i kreowanych, samozwańczych, bez żadnych zasług dla tego narodu, wśród którego żyją. Taki chociażby jak senator, reżyser filmowy pan Kuc, który po tylekroć obrażał Polaków, polską historię, negował polski dorobek kulturalny, który nazwał Polskę, porównał do wywłoki wiejskiej, który mówił, że polski cały dorobek kulturalny należy skierować z XIX wieku, należałoby odrzucić do lamusa. Także, drogi księże prałacie, jeszcze raz podkreślam, że bardzo mocno rozumiem gorycz i rozżalenie księdza prałata z powodu obelg, jakiego spotkały ze strony pana Hille, który zaatakował w tak brutalny i grubiański sposób księdza. Ale bardzo proszę, unikajmy tu emocji, one nie są najlepszym rozwiązaniem, i w żadnym razie nie podejmujmy tu sprawy wątków pochodzeniowych, bo mówię, w każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli, a w tych sprawach personalnych konfliktów należy patrzeć tylko na konkretne postępowanie danej osoby i w to, w czym ono przeczy regułom, prawdziwym regułom życia społecznego. Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, dziękujemy również. No niestety czas powoli dobiega końca i troska o pańskie zdrowie również każe nam kończyć, jakbyśmy podsumowali to wczorajsze i dzisiejsze spotkanie kilkoma słowami.
No, ja myślę, że w trakcie dyskusji wychodziły różne przejawy rozgoryczenia, bólów, jakie wielu z Polaków odczuwa także niepokoje o to, o przyszłość Polski. Ja sam powiem szczerze, że dla mnie ten ostatni miesiąc był ogromnie ciężkim miesiącem, smutnym miesiącem, mimo paru tak ważnych świąt, mimo świąt Wielkiej Nocy, które są świętami nadziei, ale to były dwa dni świąt, a było równocześnie tak wiele dni szamotania. Zbyt długo czekamy już na to dogadanie się w Polsce, na stworzenie jakiegoś takiego systemu władzy, który mógłby popychać sprawy do przodu. Te już 7 miesięcy tak ciężkiego borykania się z problemami, z próbą przeforsowania programu rzeczowistego przełomu, no jest ogromnie niepokojące. Boję się ciągle, żebyśmy nie stracili polskiej szansy, znów, która nam mignęła po tylu straconych latach od 1989 roku, po obaleniu rządu Olszewskiego, po straceniu szans, zaprzepaszczeniu szans przez AWS, po rządach postkomunistycznych. Apeluję dlatego jeszcze raz do wszystkich ludzi dobrej woli. Zróbmy maksymalnie wiele dla presji na poszczególne patriotyczne partie w Polsce, aby się dogadały, aby stworzone zostały podstawy dla realnego funkcjonowania systemu naprawy tak chorego polskiego państwa. I bądźmy bardziej, dużo bardziej zdecydowani wobec przejawów fobii, nienawiści w życiu publicznym, wobec medialnych ataków, pomówień i oszczerstw. Solidaryzujmy się z tymi, których dotykają te medialne nagonki. Zróbmy wszystko, aby w Polsce ulepszone zostały normy prawne, tak aby zapobiegały na przyszłość bezkarnemu rzucaniu inwektyw i pomówień na ludzi. Zróbmy też wszystko, aby dyskusje w Polsce przebiegały w znacznie bardziej kulturalny sposób, unikając tego typu gorszących zjawisk, jakie zbyt często spotykamy w ostatnich czasach w mediach.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybycie do studia, za rozmowę. Państwu przypomnę, że mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z mat, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrzy straży kław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty ród. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty ród. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jest. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały, jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze cernie pęta znów. Lotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu. Przedstawiliśmy niedawno stanowisko w sprawie zorganizowanych napaści na Radio Maryja i ojców posługujących w tej rozgłośni. Uważamy jednak, iż musimy jeszcze dobitniej wyrazić naszą opinię i z jeszcze większą mocą zaprotestować przeciwko rozpowszechnianiu kłamstw i nienawiści w liberalnych i antykościelnych środkach przekazu. Przeciwnicy Kościoła już na początku posługi ewangelizacyjnej Radia Maryja obrali za główny cel swoich ataków tę katolicką i patriotyczną rozgłośnię oraz jej założyciela i dyrektora. Intensywność ataków, rozpowszechnianie niewiarygodnych oszczerstw oraz próby szerzenia w społeczeństwie nienawiści do naszej rozgłośni i pracujących w niej kapłanów występują obecnie w stopniu dotychczas niespotykanym. Działania te przybrały już takie rozmiary, iż wymagają naszego stanowczego oprotestowania. Przed kilku laty inspiratorzy całej akcji wezwali do wspólnego atakowania Radia Maryja i określili cel tych działań, stwierdzając, cytuję, uderzajmy wspólnie i może w końcu doczekamy się Radia Maryja bez ojca Rydzyka. Koniec cytatów. Fabrykowanie oszczerstw i kłamstw przybrało obecnie zastraszające rozmiary. Produkuje się coraz to nowe fakty prasowe, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, są jednak powielekroć powielane i żyją swoim życiem. Nie wystarcza już przedstawianie prawdy, demaskowanie kłamstwa i manipulacji. Zło rozprzestrzenia się szybciej i z większą natarczywością. Szermierze tolerancji nawołują do nietolerancji wobec Radia Maryja, kapłanów tam posługujących i słuchaczy tej rozgłośni. Krzewiciele wolności słowa próbują nakładać knebel na katolicką rozgłośnię. Chcą jej zabronić ewangelizowania, nie chcą pozwolić, by uczestniczyła w pracy dla całościowego rozwoju człowieka. To wszystko realizowane jest według metody opatentowanej przez znanego klasyka propagandy. Pomówienia i kłamstwa powielane powielokroć osiągają wymiar prawdy obiektywnej. Występuje swoista dogmatyzacja fałszu. Niech nikt nie próbuje weryfikować pomówień, bo przecież powszechnie wiadomo. Trzeba nam prawych sumień. Jan Paweł II w Skoczowie mówił do nas, cytuję, zauważa się tendencję do spychania katolików na margines życia społecznego. Ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. Koniec cytatu. Jakże aktualne są te oceny również dzisiaj. Potrzebne są Polsce prawe sumienia odbiorców mediów. Trzeba, abyśmy umieli odróżniać w przekazach medialnych prawdę od fałszu, treści pożyteczne od szkodliwych, to, co wzbogaca, od tego, co degraduje. Ta umiejętność cechować powinna roztropnych użytkowników środków przekazu. Mamy nadzieję, iż sumienia większości Polaków nie są pozbawione tych umiejętności. Zauważmy, że nasilanie ataków medialnych na Radio Maria zawsze wiązało się z terminem posiedzeń Konferencji Episkopatu. I tym razem jest podobnie. Atakujący chcą wytworzyć swego rodzaju presję na księży biskupów i spodziewają się, że hierarchowie uczestniczący w tych posiedzeniach podejmą decyzje zgodnie z kierunkami nacisku medialnego. Obecnie w wytworzeniu swego rodzaju presji media polskojęzyczne wspomagane są środkami przekazu ukazującymi się za granicą. Wytwarza się w ten sposób sztuczny obraz, w którym medialni propagandziści kreują jako pierwszoplanowe zadanie Kościoła w Polsce doprowadzenie do zamknięcia Radia Maria albo chociaż odsunięcia ojca Tadeusza Rydzyka od kierowania rozgłośnią. Atakujący uciekają się nawet do wymyślania nowych faktów prasowych i pozyskiwania informacji ze źródeł dobrze poinformowanych o przygotowanych wysyłkach na misje do Afryki kapłanów posługujących w Radiu Maria. Metody wytwarzania i upowszechniania tych plotek znamy z czasów PRL-u. Zapewne inspiratorzy są podobni. Dziennikarze przebierający się w togi prokuratorów i sędziów wywierają również presję, nękając telefonami księży biskupów, ojca generała i ojca prowincjała. Również my, jako członkowie zespołu wspierania Radia Maria, jesteśmy nękani ostatnio w podobny sposób. Cóż więc robić wobec takich ataków, tak zorganizowanej presji? Przede wszystkim nie możemy się lękać. Musimy żyć w prawdzie i nie ustępować przed złem. Mylą się ci, którzy twierdzą, iż trzeba coś oddać, w czymś ustąpić i dzięki temu uzyskać zelżenie nacisku medialnego. Oddając złemu dobre dzieła, wzmagamy jedynie jego apetyt. Będzie chciał niszczyć kolejne dobre dzieła, aby nie wydawały dobrych owoców. Trzeba więc nam nieugięcie trwać przy prawdzie, bronić prawdy. Zło najbardziej boi się prawdy. Prawda je demaskuje, prawda ujawnia metody działania zła. Wypowiadamy się w niniejszym komunikacie, pamiętając o przesłaniu, które kierował Jan Paweł II do środowisk akademickich. Cytuję, Polska znajduje się dzisiaj na bardzo ważnym wirażu dziejów. Decydują się losy narodu, ich przyszły kształt, także ich ciągłość. W tym ważnym procesie nie może braknąć twórczego wkładu polskich uczonych. Nie może braknąć ich twórczego zaangażowania i wierności prawdzie. Powiedział Jan Paweł II podczas spotkania z rektorami polskich uniwersytetów w 1996 roku. Jakże aktualne są te słowa również dzisiaj. Pamiętamy o nich i dlatego nie możemy milczeć. W imieniu zespołu wspierania Radia Maryja przewodniczący Janusz Kawecki 28 kwietnia 2006 roku. skład zespołu wspierania Radia Maria. Profesor dr habilitowany inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący. Profesor dr habilitowany inżynier Włodzimierz Bojarski. Profesor dr habilitowany inżynier Andrzej Flaga. Profesor dr habilitowany dr honoris causa Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz. Doktor habilitowany Mirosław Kozłowski, profesor UW. Profesor dr habilitowany Aleksander Krzymiński. Profesor dr habilitowany Janina Marciak-Kozłowska. Profesor dr habilitowany inżynier Piotr Małoszewski. Profesor dr habilitowany Leon Mikołajczyk. Profesor dr habilitowany Anna Raźny. Profesor dr habilitowany inżynier Dominik Sankowski. Profesor dr habilitowany Kazimierz Tobolski. Profesor dr habilitowany Gabriel Turowski. Profesor dr habilitowany inżynier Jacek Walczewski. Doktor inżynier Antoni Zięba.
Gromadzimy wokół siebie drobiazgi, samochody. Budujemy domy, a do nich najdłuższe jak można schody. Od świata dzielą nas kraty, nad dóbr bezpieczeństwem czuwamy. Jęk potrzeb dusi nam gardła, szelest pieniądza nas mami. Boże, otwórz nam serca, zachowaj od zła i narzekań. Boże, pomóż nam dzisiaj, niezgodnie miano człowieka.
Już 22 minuty po godzinie pierwszej, jest niedziela 30 kwietnia, słuchają Państwo Radio Maryja Katolickiego Głosu w Waszych Domach. Wysłuchaliśmy również komunikatu zespołu wspierania Radia Maryja. Wcześniej rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Wiele jest spraw, które po prostu bolą też każdego, kto chce żyć w prawdzie i kto chce żyć prawdą. Dzisiejszy nasz dziennik, wydanie świąteczne, sobotnie, niedzielne, również przekazuje i daje nam wiele artykułów, które mogą być inspiracją do rozmów, ale też i mogą też dostarczać nam ogromnej wiedzy, olbrzymiej wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości, różnych relacji, które w niej występują. Jest przede mną w dziale myśli, jest bronią artykuł księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Nagórnego. Polityka to nieświecka religia, tak stwierdza w swoim artykule ksiądz profesor Janusz Nagórny. Gorąca zachęta do lektury tego artykułu, można również go znaleźć w internecie. Również zachęta, drodzy Państwo, do tego, aby swoją modlitwą wspierać księdza profesora w jego ciężkich chwilach, chwilach próby, w chwilach krzyża, w chwilach choroby. Jesteśmy rodziną, słuchacze Radia Maryja są jedną wielką rodziną, a w rodzinie, jeżeli coś wydarzy się bolesnego, to jednoczymy się również i na modlitwie przy Chrystusie i przy Jego Matce, prosząc o siły w tych trudnych chwilach. Olbrzymie pozdrowienia, gorące pozdrowienia dla księdza profesora za tutaj w tym, z tego miejsca i też pamięć w naszej modlitwie. A oto niektóre fragmenty tego artykułu, tego, czym ksiądz profesor chciał się z nami podzielić. Potrzebujemy dyskusji na temat polityki. Nie chodzi tylko o bieżące związane z techniką i praktyką sprawowania władzy. Opinie o działaniach politycznych, które często przebierają postać rozgrywek. Chodzi o samą wizję polityki, o jej miejsce nie tylko na szczytach władzy, ale także o uczestnictwo wszystkich w życiu społecznym. Czy w obliczu aktualnych sporów politycznych, które same w sobie nie są czymś zdrożnym, można jeszcze próbować się spierać o głębszy sens polityki? Pyta ksiądz profesor dr habilitowany Janusz Nagórny. Jakość polskich sporów pozostawia wiele do życzenia, bo najczęściej nie mają charakteru merytorycznego, tylko są próbą dyskredytowania tych, którzy mają odwagę myśleć inaczej i przeciwstawiać się pewnym narzuconym po 1989 roku modelom politycznego zaangażowania. Zła jakość tego typu sporów objawia się od dłuższego już czasu w krytyce rzekomo niewłaściwego zaangażowania politycznego Radia Maryja. Gdyby to była krytyka i to krytyka naprawdę rzeczowa, to niech tam będzie, ale to są ataki, których ostrość jest wprost proporcjonalna do lęków i strachów niektórych środowisk, nie tyle i nie tylko politycznych, że ludzie odrzucą monopol informacyjny i formacyjny, tak naprawdę często manipulacyjny, liberalnych i lewicowych mediów. Próbuje się wprawdzie niekiedy przypomnieć pewne zasady zaczerpnięte ze społecznej nauki Kościoła, ale nie przedstawia się ich do końca rzetelnie, a wyciągane wnioski są często nazbyt pospiesznie i niezgodne z całym nauczaniem Kościoła. Ostatnio przypomniano zasadę słusznej autonomii dziedziny polityki w stosunku do religii, pisze ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Nagórny w artykule, który ukazał się w najnowszym wydaniu naszego dziennika. Jak rozumieć autonomię polityki? Pytanie, czy Radio Maryja nie narusza autonomii polityki, bardzo szybko zamieniono w mediach w gotowe oskarżenie. Bezmyślne, bez pogłębionej analizy powtarzali te oskarżenia także katolicy, duchowni i świeccy. Czy o tym mówi nauka społeczna Kościoła? Sobór Watykański II zdecydowanie opowiedział się za tak zwaną słuszną autonomią rzeczywistości ziemskich. Do nich należy z pewnością polityka, ale już samo określenie, że chodzi o słuszną autonomię, powinno być przestrogą, że tę autonomię można rozumieć w sposób niewłaściwy. Przytoczmy wprost przynajmniej fragment soborowego tekstu z Konstytucji Dogmat Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. Jeśli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować i porządkować, to tak rozumianej autonomii należy się domagać. Jednocześnie Sobór stwierdza, a to już jest skrzętnie pomijane, że jeśli słowom autonomia rzeczy doczesnych nadaje się takie znaczenie, że rzeczy stworzone nie zależą od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do Boga, to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywymi są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez stworzyciela zanika. Przypomina nam ksiądz profesor fragment Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II. Przeciwnicy Radia Maryja widzą to zagrożenie jednostronnie, że oto z pozycji religijnych możliwe jest naruszenie autonomii polityki. Tymczasem po 40 latach od zakończenia Soboru znacznie wyraźniej objawiło się zupełnie inne niebezpieczeństwo. Autonomię polityki zaczęto rozumieć jako całkowite wyzwolenie od odniesienia już nie tylko do Boga, ale także do zasad moralnych. Rozumiem, że nie martwią się tym ci, którzy pragną uczestniczyć w grach politycznych, nie ponosząc za nie żadnej moralnej odpowiedzialności, ale dlaczego podobnie reagują niektórzy ludzie Kościoła oraz katolicy, politycy i dziennikarze? Przecież to nie niebezpieczeństwo. Przecież to niebezpieczeństwo fałszywej autonomii polityki doprowadziło do tego, że Jan Paweł II wskazał na traktowanie polityki jako świeckiej religii. A oto dalsze fragmenty artykułu księdza profesora doktora habilitowanego Janusza Nagórnego. Zanim szerzej wyjaśnię, na czym polega niebezpieczeństwo potraktowania polityki jako świeckiej religii, Pragnę najpierw przypomnieć wymowną w tym kontekście wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowaną do polskich parlamentarzystów. Jan Paweł II, odwołując się do własnych słów z encykliki Veritatis Splendor, a ta z kolei odwołuje się do słów wcześniejszej encykliki Centesimus Annus, pisze i mówi: szanując właściwą w życiu wspólnoty politycznej autonomię, trzeba pamiętać jednocześnie o tym, że nie może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych. Także państwa pluralistyczne nie mogą rezygnować z norm etycznych w życiu publicznym. Tu następuje dłuższy cytat z encykliki Veritatis Splendor, w którym papież zwraca uwagę na nowe niebezpieczeństwo. Jest to groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny zdolność rozpoznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemawia w jawny, przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. O tym mówił Jan Paweł II w parlamencie podczas jednej z wizyt w naszej ojczyźnie. W oparciu o nauczanie społeczne Jana Pawła II, Kongregacja Nauki Wiary pod przewodnictwem księdza kardynała Ratzingera, obecnego ojca świętego Benedykta XVI, wydała przed kilkoma laty notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym. Czytamy w niej m.in. na temat świeckości. W świetle katolickiej nauki moralnej świeckość pojmowana jest jako autonomia sfery obywatelskiej i politycznej w stosunku do sfery religijnej i kościelnej, ale nie w stosunku do sfery moralnej. Jest wartością osiągniętą i przez Kościół uznawaną oraz należy do zgodnie z przyjmowanego cywilizacyjnego dziedzictwa. A wcześniej, w kwestii zaangażowania politycznego katolików, dokument stwierdza: kiedy działalność polityczna prowadzi do konfrontacji z zasadami moralnymi, które nie dopuszczają odstępstw od wyjątków ani żadnego kompromisu, wówczas zaangażowanie katolików staje się bardziej oczywiste i nabrzmiałe odpowiedzialnością. W obliczu tych fundamentalnych i niepodważalnych wymagań etycznych wierzący powinni wiedzieć, że w grę wchodzi istota moralnego ładu dotyczącego integralnego dobra ludzkiej osoby. Także osobiste wypowiedzi obecnego Ojca Świętego sprzed pontyfikatu są jednoznaczne. Pragnę przytoczyć tu kilka cytatów z jego książki Czas przemian w Europie, miejsce Kościoła i świata. Czytamy w niej m.in. polityka wolna od ideologii musi się okazać odpowiedzialna moralnie i ukazać, że brak uformowanej ideologii nie oznacza nieobecności wartości moralnych, z których bierze się siła pojednania i pokojowego zwalczenia struktur bezprawia. Niestety, w dzisiejszym świecie wartości moralne utraciły swoją oczywistość, a przez to kategoryczną siłę zobowiązania i dlatego już tylko niewielka część ludzi w nowoczesnym społeczeństwie wierzy w istnienie boskich przykazań, a jeszcze mniejsza część jest przekonana, że te przykazania, jeśli istnieją, mogą być bez błędu przekazywane przez Kościół. Ksiądz kardynał widzi śmiertelne niebezpieczeństwo niszczenia człowieka tkwiące w załamaniu podstaw naszej moralności. 655-23-55-655-23-56. Są to znane Państwu numery telefonów do naszego studia. Numer kierunkowy 056 dla słuchaczy z Polski. Są to numery dla tych z Państwa, którzy z zagranicy również chcą wziąć telefoniczny udział w naszych rozmowach. Zapraszam. Numery telefonów przypominam również 655-23-33 i 655-23-66. Rozmawialiśmy wcześniej o sprawach bieżących z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Wysłuchaliśmy komunikatu Zespołu Wspierania Radia Maryja, który przedstawił nam pan profesor, doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Treść tego komunikatu również jest dostępna na stronie internetowej Radia Maryja. Też przede mną jest akurat artykuł księdza profesora, doktora habilitowanego Janusza Nagórnego. Polityka to nieświecka religia. Mamy jeszcze, drodzy Państwo, 23 minuty wspólnych rozmów. Wykorzystajmy ten czas na konstruktywne rozmowy służące naszemu zbudowaniu również tutaj i wymianie argumentów. Odbierzmy więc pierwszy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Halo, halo? Halo, czy ktoś jest z nami i chce rozmawiać? No niestety nie słychać. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Henryk, ja dzwonię z Kalifornii.
Szczęść Boże, panie Henryku, i słuchamy.
Ja. Proszę księdza, a ten temat dzisiaj jest na temat tych ataków na Radio Maryja, czy...
Również mówimy o Radiu Maryja w kontekście i wypowiedzi pana profesora, w kontekście artykułu z naszego dziennika. O tym wszystkim chcemy jeszcze teraz porozmawiać.
Dobrze, dobrze. Ja tylko malutką opinię, bo już nie mieszkam w Polsce przez długie lata, to ja już kiedyś dzwoniłem i ja mówiłem, że ciężko mi się wypowiadać na temat, jaka ta sytuacja polityczna i ta cała sytuacja tam w Polsce się teraz dzieje, bo nie byłem tyle lat w Polsce, tylko z obserwacji TVN24 i przez to, że teraz mam telewizję Trwam i Radio Maryja w domu, to mogę troszeczkę skoordynować i obserwować, co mnie bardzo uderza i bardzo dziwi w Polsce, że przez tyle lat, jak mieszkałem w Polsce jeszcze za tego poprzedniego 79, 80 lata systemu, gdzie wszyscy byliśmy pod presją, zakazy, nakazy, nie było wolności religii i takie rzeczy i Kościół w tych czasach, i myśmy wszyscy doświadczyli, ja doświadczyłem na własnej skórze, że Kościół tylko to była ta jedna ostoja, która szła za całym narodem, za uciśnionymi, biednymi ludźmi, że ksiądz kardynał Wyszyński walczył z tą całą niesprawiedliwością, w więzieniu był, papież Jan Paweł II, przedtem jak jeszcze był kardynałem, też tyle miał problemów i ja wierzę, że dużo biskupów i dużo księży miało te same problemy. I co mnie dziwi, co ja chciałem bardzo krótko powiedzieć, że nie rozumiem czasami tej sytuacji w Polsce teraz, kiedy jest tyle wolności i ludzie otrzymali tą możliwość.
Ja poznania. Panu pozwolę sobie wejść jeszcze w słowo, powołując się na wypowiedź jednego z naszych folietonistów, pana redaktora Michalkiewicza, który ma zawsze bardzo słuszne spostrzeżenia i bardzo adekwatnie nazywa pewne procesy. My po prostu pomyliliśmy to, co dokonało się przed 15 laty, transformację gospodarczą. Pomylona została i nazwana została uzyskaniem wolności. Niestety tej wolności nie ma, ponieważ został wypędzony z jednej strony komunizm i zalała to miejsce po komunizmie, zalała fala liberalizmu, który, jak widzimy i doświadczamy często na własnej skórze, nijak się ma do wolności. Do wolności w jej klasycznej definicji i tak, jak ona powinna wyglądać. Ponieważ przedtem była cenzura, a teraz mamy do czynienia z tak zwaną poprawnością polityczną. I to, że jest Radio Maryja, czy jest Telewizja Trwam, jest nasz dziennik, które są często nazywane imperium. Nie wiem, dlaczego nazywane są imperium, bo wobec tego, jak nazwać chociażby to, czym dysponują media pana Waltera, które posiadają kilka kanałów telewizyjnych.
Ja nawet nie wiem, nie mam pojęcia, kto ten pan jest.
No więc jeżeli pan jeszcze pamięta z lat 70. Studio 2 w telewizji polskiej.
No tak, Studio 2, tak.
No i tam występował wraz ze swoją małżonką. Również to ten pan obecnie dzierży władzę kilku kanałów telewizyjnych prywatnych, gdzie, tak jak pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak stwierdził, bardzo trudno dopatrzyć się programów patriotycznych, służących Polsce i krzepiące w nas polskość. Natomiast programy, gdzie panuje rozpasanie moralne, gdzie jest daleko, daleko od jakiejś normy etycznej i od moralności. Bardzo łatwo te programy można zauważyć. Ten pan posiada oprócz tych kilku kanałów telewizyjnych również klub sportowy, udziały w klubie sportowym, portal internetowy i tak dalej, i tak dalej. No to wobec tego jeden kanał Radia Maryja, jeden kanał telewizji i jeden tytuł prasowy, chociażby jeżeli jest niezależny, no to skoro to jest nazywane imperium, to ja nie wiem, jak nazwać właśnie to, co posiada właściciel stacji TVN, czy też właściciel Polsatu, który również emituje w swoich kilku programach, kanałach, no, emituje programy dalekie od moralności i dalekie od treści, które wlewają w nasze serca i w nasze życie pewien pokój. Pan doskonale, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, zapewne widzi, ile agresji przelewa się przez media i one tworzą środowisko, w którym się wychowujemy, rozwijamy, wzrastamy. I czy one budują w nas pokój? Tu się pojawia pytanie. Przede mną też są, akurat tutaj jest wykaz artykułów z niektórych czasopism, które ukazują się w Polsce i które piszą niestety, oprócz kilku tytułów niezależnych od zagranicznych wydawców, o swoich zagranicznych właścicieli, to 90% tytułów prasowych w Polsce pisze negatywnie o Radiu Maryja, o telewizji Trwam, o naszym dzienniku. I tak mogę, widzę tutaj w zestawieniu, w grudniu minionego roku chociażby sama Gazeta Wyborcza napisała 92 materiały prasowe, artykuły w jednym miesiącu, w grudniu, na temat Radia Maryja. W styczniu tych artykułów bieżącego roku było już 85. W lutym, wie pan, ile ukazało się artykułów na temat Radia Maryja? W samej Gazecie Wyborczej tylko. 104. Ile jest dni w tygodniu? Luty ma akurat 28-29. Proszę sobie wyobrazić, 104 materiały prasowe na temat, czy w których występowało, również pisano o Radiu Maryja. 104 artykuły. Przemnożyć przez tytuł, przez ilość nakładów, przemnożyć również przez całe fora internetowe, które od razu, to są takie podrzucane rzeczy, one chwytają je i już jest ta woda na mnie mielona.
Ja bym chętnie chciał zapytać tych wszystkich panów wydawców, którzy opisują Radio Maryja, bo z mojej obserwacji, co ja słyszę i widzę w telewizji Trwam, to i bardzo mi się podoba, bo w większości są religijne programy i jak macie te wolne linie otwarte, żeby ludzie dzwonili, i ja myślę, że wtedy właśnie jest ta sytuacja, kiedy ludzie dzwonią i ja rozumiem, Kościół jest do obrony biednych i my wszyscy dzwonimy, bo jeżeli człowiek nie ma się gdzie zwrócić, to szukamy ucieczki do takiego, nie chcę nazwać biura, urzędu, który nam może pomóc albo wesprzeć duchowo, bo z mojej obserwacji w większości księża może się wypowiadają politycznie, kiedy ludzie dzwonią i stawiają sytuacje makabryczne, bo w Polsce na nieszczęście dużo ludzi jest wielkie bezrobocie i całe te ludzkie tragedie. Moje pytanie jest, czy te gazety poruszają te problemy wewnątrzkrajowe, które powinny być powinny być rozwiązane teraz, a nie walczyć z radiostacją czy telewizją, która jest całkowicie nastawieniem moralnym, duchowym i która wspiera ludzi w wielu złych albo makabrycznych, nie może nie makabrycznych, ale w ciężkich chwilach i sytuacjach. Ja bym chciał zapytać tych panów, czy oni otwarli oczy i patrzą w Polskę, patrzą w zwykłych ludzi i starają się opisać problemy, a nie szukają, brzydko powiedzieć, igły w worku.
W Stogusiana. To znaczy, na pewno są to pytania stawiane przez pana, są pytaniami retorycznymi oczywiście i my tutaj w tym momencie nie uzyskamy odpowiedzi, ale są też i pytaniami wypływającymi z pańskiej refleksji, która się rodzi pod wpływem oglądania, też doświadczania tego, co do nas dociera. Ja bym powiedział też, również tutaj odpowiedział na pytanie, jeżeli właśnie, bo któż jak nie kapłani, jak nie księża mają do czynienia z naszą biedą ludzką, a ta bieda jest wynikiem czego?
Manipulacji, spekulacji.
Działalności polityków.
Właśnie,
działalności polityków.
Tej brudnej polityki.
Tej brudnej polityki. I teraz, jeżeli chce się politykę troszeczkę odczyścić, jeżeli chce się coś zrobić, aby ludzi biednych było jak najmniej, no to w kogo się godzi? W kogo się godzi w tym momencie? I proszę zobaczyć, czym są ludzie karmieni, czym my jesteśmy karmieni, chociażby przez te niewinne i poprawnie, i chcące narzucić nam swoją poprawność media. Owszem, pokazuje się tam kilkadziesiąt, jeszcze tylko pozwoli pan skończę, kilkanaście, kilkadziesiąt minut programu religijnego. Robi się wielkie show z religijności, natomiast później to ziarenko dobra, które ewentualnie się zasieje w ludzkich sercach, jest szybciutko gaszone zalewem tego brudu, niemoralności i tego wszystkiego, co nie buduje człowieka. Imperium Rzymskie upadło, ponieważ było więcej igrzysk niż normalnego życia. A teraz nam proponuje się same igrzyska i oprócz tego jeszcze zamiast chleba to karmi się nas rozpasaniem moralnym. I tutaj wracam do artykułu księdza profesora Janusza Nagórnego, który znowuż wraca do Ojca Świętego Jana Pawła II i do księdza kardynała, ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera. Śmiertelne niebezpieczeństwo niszczenia człowieka tkwi w załamaniu podstaw naszej moralności. Chce się nam moralność, ten kręgosłup, który mamy, który kieruje nas w stronę Boga, chce nam się podciąć. Chce się nas złamać, abyśmy nie spojrzeli Bogu w twarz i nie patrzyli w stronę Boga, ale w kierunku ziemi. I abyśmy byli miotani i tutaj porywani przez nasze emocje, nad którymi my mamy zapanować. I to jest oddziaływanie na współczesnego człowieka. Ja przynajmniej nie tak widzę. Nie wiem, czy pan się ze mną zgadza.
To absolutnie się zgadzam z księdzem jak najbardziej. I to, co bym jeszcze chciał dodać, to na całe to wielkie... Chciałbym księdza zapytać. Przed tym profesorem, ten profesor, który się wypadał, tam był ksiądz Jankowski.
Tak, również ksiądz prałat Henryk Jankowski telefonicznie uczestniczył.
Chciałbym bardzo, bardzo króciutką refleksję. Może 3 dni temu w telewizji amerykańskiej KIVE był program na temat Holokaust i tam polska kobieta żydowskiego pochodzenia, która wyemigrowała po wojnie do Ameryki, w bardzo tragiczny i ugly, brzydki sposób przedstawiła Polaków jako ciemny, bardzo barbarzyński naród.
I co, i państwo, ja przepraszam, wejdę znowuż panu w słowo, państwo nie zareagowaliście?
To znaczy, co ja zrobiłem, proszę księdza, na przykład TVN24, ja miałem TVN24 prawie 2 lata, i kiedy znalazłem telewizję Trwam i możliwość, że możemy mieć antenę, ja napisałem e-mail do TVN24, bardzo długi list, i ja napisałem, co mnie boli, że bardzo mi się nie podoba, że krytyka Kościoła, kiedy Kościół zawsze pomagał i zawsze był, podtrzymuje, ta Polska może istnieje dzisiaj, bo Kościół mamy. I te inne rzeczy wypisałem tam i napisałem, że jeżeli oni nie poprawią albo nie zmienią stosunku do Kościoła katolickiego, do Radia Maryja, ja odetnę ich serwis. Ja to zrobiłem. Teraz przez to, że wiesz, że ja mieszkam w Kalifornii i ja mieszkam blisko Sacramento, ja nie mam możliwości naprawdę z Polakami rozmowy, ale ja nagrałem ten program na kasetę. bo był bardzo interesujący, ale ta pani, jej opinia, co ona powiedziała amerykańskiemu narodowi, że po 30 latach przyjeżdżając do Polski w 90...
No to niestety zostało to, co tak powiedziała. Proszę pana, bardzo dziękuję panu. W takim razie ciepłe pozdrowienia, bo chyba w Kalifornii macie gorąco.
Mamy bardzo gorąco, tak. Okej.
Dziękuję. W Polsce również było przez kilka dni ciepło, zapowiadało się gorąco, jeżeli chodzi o aurę, ale niestety szybko ciepła aura przeminęła i powróciły, przyszły do nas deszcze.
Ale tu w Kalifornii, gdzie, w tym regionie, gdzie mieszkamy, jak od maja się zaczną upały, to do października nie ma deszczu.
U nas akurat pada przez kilka dni. Dziękuję panu i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. I kolejny telefon, słuchamy. Halo, halo. Halo, no niestety nie jest, nie był to ktoś, kto by chciał z nami rozmawiać. Tak wyglądają nasze polskie sprawy. Drodzy słuchacze, już za 8 minut będzie godzina druga i połączymy się z naszymi rodakami zza oceanu. Ja teraz chciałem państwa zaprosić również do wysłuchania korespondencji, którą nadesłał nam pan kapitan Zbigniew Suratycki. Posłuchajmy.
List otwarty do posłanek i posłów na Sejm Rzeczypospolitej. Reprezentujemy różne środowiska. Łączy nas niniejsze wystąpienie do pań posłanek i panów posłów. Formułujemy w nim prośbę, abyście wypełniając zadania parlamentarne pamiętali o waszej odpowiedzialności za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Polsce potrzebna jest obecnie konstruktywna większość parlamentarna, która umożliwi naprawę Rzeczypospolitej. Naprawa Polski jest niezbędna. Nie mogą więc parlamentarzyści uchylać się odpowiedzialności za Polskę. Nie mogą dezerterować. Zwracamy się do tych z was, którzy do wyborów parlamentarnych szliście z programem odwołującym się do nauczania Jana Pawła II. Nauczaniu sługi Bożego szczególne miejsce zajmuje Polska, jego i nasza ojczyzna. Dziedzictwo Jana Pawła II, które nam pozostawił, to nie tylko zapisane księgi z drogowskazami, to przede wszystkim wpisanie zawartych tam wskazówek w nasze serca i sumienia, w nasze postępowanie. Potrzebna jest głęboka refleksja nad tym, czy i w jakim stopniu to wspaniałe dziedzictwo Jana Pawła II ukształtowało serca i sumienia polskich parlamentarzystów. W polskim parlamencie był i przemawiał Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny. To wydarzenie zobowiązuje również obecnych parlamentarzystów do pracy dla Polski, do podjęcia powinności, od których nie można się uchylić. Jest taki porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić sobie i wokół siebie. Dla siebie i dla innych. Polska znajduje się nadal na wirażu dziejów. O tym, czy wyjdzie z tego wirażu bez dużych strat, zależy obecnie od was. Jeśli swoje programy dla Polski budowaliście na nauczeniu Jana Pawła II o obowiązkach wobec ojczyzny, to nie możecie być obojętni na trwające miesiącami blokowanie naprawy Rzeczypospolitej. Polsce pilnie potrzebna jest większość parlamentarna, zaangażowana twórcze działania naprawy państwa i jego struktur. Nie zaś większość blokująca tę naprawę. Nikt nie wie, czy dana nam jest obecnie ostatnia już szansa naprawy Polski i obrony tego wszystkiego, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń Polaków. Prosimy was, nie zamykajcie się w sobie, w ciasnych podwórkach własnych interesów, w małych grupkach chowających się przed wspólną odpowiedzialnością. Polska potrzebuje większości parlamentarnej. To wy powinniście ją ukształtować. Nie obawiajcie się kosztów, które trzeba będzie ponieść w tej sprawie. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nie kosztowała, mówił Jan Paweł II. Prosimy was, panie posłanki i panowie posłowie, pilnie podejmijcie trud budowania większości parlamentarnej, która będzie na fundamencie prawdy i sprawiedliwości kształtować Polskę. 29 kwietnia 2006 w imieniu sygnatariuszy podpisał mówiący to kapitan Zbigniew Suratycki, a sygnatariusze to pułkownik Leopold Biłos, honorowy prezes kombatantów w Ameryce Łacińskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Podziwierz Bojarski, magister Paweł Brzeziński, były dyrektor PZPN, doktor Andrzej Chrzanowski, profesor Jan Czysz, doktor Jerzy Darski, prezes Komitetu Obywatelskiego Chicago USA, profesor doktor habilitowany farmacji Kazimierz Głowniak, redaktor Wojciech Krochowalski, Wiesław Kaciński, Sybirak, inżynier Jan Chysz, profesor doktor habilitowany Leszek Jankiewicz, docent Barbara Jedynak, profesor doktor habilitowany medycyny Tomasz Karski, magister Anna Kartacz, profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki, profesor doktor habilitowany inżynier Ryszard Kozłowski, profesor doktor habilitowany Stefan Kurowski, magister inżynier Piotr Leśniak, Forum Austrii, Bogusław Marciniak, oficer mechanik okrętowy, doktor medycyny Andrzej Miasku, profesor doktor habilitowany medycyny Alina Midro, mecenas Jadwiga Mikina, doktor medycyny Bogdan Mirkowski, mecenas Marek Młynarczyk, Niemcy, profesor doktor habilitowany Janina Moniuszko-Jakowiuk, profesor doktor habilitowany Janusz Moniuszko, ksiądz Jerzy Morkis, wiceprezes USOPAŁ, Juventus Brazylia, profesor doktor habilitowany Olgierd Nowosielski, Aleksander Olczak, członek zarządu Nasza Polonia Australia, były działacz NSZ Solidarność, doktor Eduardo Bruno Paprocki, wiceprezes USOPAŁ Argentyna, redaktor Helena Pasierbska, prezes rodziny Ponarskiej, doktor Felix Pieczka, profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Pietrzyrak, magister inżynier Marek Piotrowski, doktor inżynier Piotr Radowski, Forum Austrii, profesor doktor habilitowany Włodzimierz Rok-Doruchowski, magister inżynier Edward Redik, redaktor Zbigniew Tyszko, profesor doktor habilitowany inżynier Dominik Sandowski, aktorka Halina Sonnenburg, inżynier Alina Stachurska, magister Małgorzata Stachurska, muzyk Bogdan Sulatycki, magister inżynier Alojzy Szablewski, działacz NSZ Solidarność, prowadzący strajki w Stoczni Gdańskiej, magister Andrzej Szemirski, magister inżynier Ryszard Szczepaniak, doktor Ludwik Szubę, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski, profesor doktor habilitowany inżynier Stanisław Wiązkowski, doktor Barbara Wodzińska, profesor doktor habilitowany inżynier Józef Wysocki, doktor medycyny Sławomir Zamoboklicki, profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Zimny. Szczęść Boże.
Mówił do nas kapitan żeglugi wielki Zbigniew Sulatycki.